I z tej niedzieli mamy w studiu, są już nasi goście. Witamy bardzo serdecznie. Nasi zapowiadani już od dawna goście związani z Brydżem. Pan Sławek Latała i pan Piotr Gawryś. Panowie, za chwilę porozmawiamy o Brydżu. Słuchacze mają już kilka pytań do was, ale najpierw jeszcze o naszym mistrzu olimpijskim, Oleszku Blaniku.
Tak jest. W tej kadencji w Sejmie znalazło się kilku sportowców, jak państwo wiedzą, i z uwagą przyglądamy się ich poselskiej pracy, działaniom na rzecz sportu. Nie tak dawno miałem okazję spotkać się w Bydgoszczy jednym z nich, złotym medalistą olimpijskim w gimnastce Leszkiem Blanikiem. Czy sport nadal jest dla niego najważniejszy?
Nigdy nie odszedłem od sportu i we wrześniu minie 3 lata, kiedy pracuję z trójką zawodników, których ściągnąłem z mojej rodziny miejscowości Radlina. W tej chwili pracujemy z nimi w Gdańsku i ja za nich odpowiadam, za pracę, za treningi sportowe i tylko kiedy wyjeżdżam, tak naprawdę inni trenerzy nimi się zajmują, ale większość czasu spędzam oczywiście w Gdańsku. Czy jestem usatysfakcjonowany? Myślę, że tak. Znaczy, oczywiście zawsze można robić więcej i lepiej. Szedłem do parlamentu po to, żeby starać się coś zmieniać. Oczywiście w szczególności jeśli chodzi o gimnastykę. Udało mi się wywalczyć pieniądze na halę gimnastyczną, która powstanie na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Wiele tych rzeczy oczywiście przez te 3 lata było, różnych spraw, które się udało i nie udało. Oczywiście priorytetem dla mnie zawsze było to wsparcie dla gimnastyki. No i wspieram bardzo mocno Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu i tutaj szereg działań, o których no trudno tak na szybko i gorąco powiedzieć.
Udało ci się utrzymać w każdym razie dobry wizerunek, co w wypadku polityka nie jest proste w tym kraju.
Może dlatego, że nie do końca czuję się politykiem, tylko człowiekiem w polityce. Polityka w jakiś sposób nie przysłania mi tego, kim jestem i skąd pochodzę. Jestem zawsze człowiekiem sportu i zawsze będę człowiekiem sportu i na pewno, kiedy otrzymałem możliwość startu w wyborach parlamentarnych, zdecydowałem się właśnie z myślą o sporcie, a nie dla własnych egoistycznych pobudek.
Przyszłość. Jak widzisz swoją przyszłość?
Jeżeli chodzi o przyszłość, to 2 cele. Pierwszy cel to wybudowanie obiektu gimnastycznego. Uważam, że gdyby taka hala, taki obiekt nie powstał, to by było zmarnotrawienie tych 2 medali olimpijskich, które udało mi się, które wywalczyłem, nie udało się. A drugi cel jest taki, że moim marzeniem jest, żeby pojechać na igrzyska z którymś z moich podopiecznych i tam osiągnąć sukces na miarę tych sukcesów, które ja odnosiłem, czy tam moi poprzednicy.
No a to nie jest łatwe, Leszku, zdecydowanie mierzysz bardzo wysoko. Powiedz zatem 2 słowa o tych 3 młodych chłopakach, bo widać, że jesteś z nich dumny.
Tak, jestem dumny, dlatego że pamiętam, kiedy 3 lata temu przychodzili do szkoły mistrzostwa sportowego, gdzie ja na zasadzie wolontariatu z nimi pracuję. Udało się zauważyć, że wielu trenerów w jakiś sposób troszeczkę nie wierzyło w tą pracę z tymi chłopcami. A ja lubię wyzwania i takim wyzwaniem była praca z nimi. W tej chwili doprowadziłem do tego, że zostali najlepszymi zawodnikami w Polsce, bo Bartek Czaja, Piotr Wieczorek i Dawid Węglarz, 2 z nich to mistrzowie Polski wieloboju. Razem zdobyli 12 medali na Mistrzostwach Polski i w tym roku pierwszy raz w debiucie byli na Mistrzostwach Europy, gdzie oczywiście jeszcze nie odnieśli wielkich sukcesów, bo ten okres pracy jest zbyt krótki, ale mają w tej chwili już tą bazę, podstawy do tego, żeby osiągać sukcesy w przyszłości. No a przed igrzyskami w Tokio, czyli 2020 rok, powinniśmy walczyć już o medale największych imprez światowych i taki jest cel. Ja w nich bardzo wierzę i jestem dumny z jednej rzeczy, z ich pracy, bo oni wykonali tytaniczną pracę, żeby znaleźć się w takim punkcie, jaki są. Pierwszy krok został zrobiony. Jesteśmy najlepsi w Polsce. Drugi krok musi być zrobiony dalej. Musimy być jednym z lepszych w Europie po to, żeby wygrywać.
Tego życzę. Bardzo się cieszę z twoich planów. Wyraźnie widać, że sport ciągnie cię bardziej niż polityka.
W sporcie jestem blisko 30 lat. Jak się coś robi 30 lat, to się lepiej na tym zna niż na czymś, gdzie się jest 3.
I tak zakończył tę rozmowę Leszek Blanik. Myślę, proszę państwa, że warto zapamiętać te 3 nazwiska. Bartek Czaja, Piotrek Wieczorek i Dawid Węglarz. Skoro Leszek Blanik uważa, że może z nimi sięgnąć po medal w igrzyskach w Tokio w 2020 roku, to coś w tym jest. Jeszcze raz powtarzam, Bartek Czaja, Piotrek Wieczorek i Dawid Węglarz. Nasze nadzieje gimnastyczne.
17:18:35. No nie ukrywam, że Hirek Wrona odegrał dużą rolę w tym, żebyśmy spotkali się z naszymi gośćmi. Sławek Latała i Piotr Gawryś, czyli sędzia, który sędziuje zawody rangi mistrzostw świata, zgadza się?
Dokładnie, tak.
Oraz Piotr Gawryś, mistrz świata. Witamy bardzo serdecznie. Okazuje się, że w Brydżu jesteśmy potęgą i to cały czas i od wielu lat. Czy panowie to potwierdzają? Panowie kiwnęli oczywiście głowami na tak?
Oczywiście, w dodatku, że Piotrek siedzący koło mnie jest jakby personifikacją tej potęgi, dlatego że oprócz aktualnego tytułu mistrza świata, który zdobył właśnie parę dni temu w zasadzie na pięknej chińskiej wyspie Hainan, to w 1984 roku w Seattle zdobył tytuł mistrza olimpijskiego, bo również jest są olimpiady brydżowe.
Dałby pan radę policzyć te medale czy tytuły mistrzostw świata i mistrzów olimpijskich w naszej historii?
To znaczy, bardziej pytanie do Piotrka, ale od razu mówię, że ta lista byłaby bardzo długa. Ten właśnie osobnik koło mnie siedzący jest niesamowicie utytułowany i naprawdę jest świetną wizytówką polskiego brydża właśnie na arenie międzynarodowej. Zresztą jest bardzo doceniany. To jest taka jedna z takich anegdot, jest taka, jak pamiętam, jest jeden z najsłynniejszych brydżystów świata, a Pakistańczyk Mahmud Zia, grał, teraz gra dla Ameryki, ale kiedyś grał dla Pakistanu i, no i słabo im tam szło w tej drużynie. Pamiętam, że wyleciał z takiego pokoju, gdzie oni te rozgrywki były i mówię, no ja już nie mogę z nimi, dajcie mi Gabrysia. Była jakieś 30 lat temu.
Gabryś najlepszy na kłopoty. Panie Piotrze, a pan liczy swoje sukcesy?
No tak umiarkowanie, bo mam pewien pogląd, tak, no bo to nie zdarza się co dzień, czy nie zdarza się co tydzień, więc to tak powoli kapie. Natomiast powiem coś śmiesznego. W Chinach czwórka jest uważana za liczbę tak pechową, że nawet w naszym hotelu nie było czwartego piętra. No w Stanach wiadomo, że często nie ma piętra 13. W Chinach było trzecie i zaraz po tym piąte. Natomiast, tak jak tutaj Sławek wspomniał, ja w 1984 roku pierwszy raz startując w reprezentacji Polski udało nam się wygrać olimpiadę w Seattle. 20 lat temu równo w Albuquerque ten sam turniej, który teraz żeśmy wygrali dosłownie przed tygodniem, graliśmy w finale w Stanach, w Albuquerque, niestety przegraliśmy, no i teraz znowu czwórka na końcu, więc mam trochę odmienne podejście do czwórki.
Panowie, czy jesteście w stanie udowodnić, że brycz to sport? Często bardzo pada takie pytanie.
Ależ oczywiście. Mhm. Wprawdzie wszyscy, większość grających brydża zna tak zwanego brydża domowego, ale zasady brydża sportowego są identyczne, czyli identyczny kierunek licytacji, rozgrywka, obrona i tak dalej. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że no tak jak w brydżu domowym musi iść karta, żeby wygrać, to w brydżu sportowym już nie. To jest brydż kiedyś, on gdzieś nazywany brydżem porównawczym, i polega to na tym, że już w tej chwili maszyny przygotowują identyczne rozdania dla wszystkich uczestników. Czyli po prostu należy umieć grać w tę grę, żeby zostać mistrzem. Dlaczego to jest brycz sportowy?
Czyli ten, kto z tych samych kart osiągnie najlepszy wynik, ściągnie najwięcej lew, po prostu jest lepszy od rywala. Jak to wyglądało w Chinach? Proszę nam powiedzieć tę rozgrywkę finałową, gdyby pan opowiedział słuchaczom. Czy była zażarta? Czy do końca musieliście walczyć o zwycięstwo?
To był dosyć długi turniej, bo trwało około tygodnia. Pierwsze trzy dni to tak zwany round robin, czyli wszystkie drużyny, które przyjeżdżają, grają ze sobą, żeby doprowadzić do sytuacji, że zostają 32 najlepsze teamy, które już grają taką typową metodą knockoutu, tak? To znaczy
przegrywający odpada.
Tak. Czyli w związku z tym, żeby wygrać całą imprezę, trzeba było jeszcze wygrać 5 meczy, mhm, bez szansy, znaczy na poprawę w wyniku po porażce, bo to przegrywający odpada, jak w tenisie. I było bardzo różnie. Najzabawniejsze jest to, że mecz finałowy przeciwko naprawdę bardzo silnej drużynie, może usytuowanej na pozycji pierwszej na świecie, może na drugiej.
Z kim graliście?
Graliśmy z drużyną, to może zabrzmi niepoważnie, Monako, mhm, ale sytuacja wygląda tak, że sponsor tej drużyny i gracz jednocześnie, który jest rezydentem Monako, ściągnął dwie najlepsze, znaczy dwie spośród dosłownie kilku najlepszych par światowych do Monako, zapewnił im tam
Wikti opierunek?
No, Wikti opierunek, to zrobić, ale prawo pobytu, tak? Tak. Oni są, nie wiem, czy są obywatelami, ale rezydentami Monako na pewno i występują pod flagą Monako. Więc w tym przypadku Monako jest prawdziwą potęgą w brydżu. I ten mecz okazał się być najłatwiejszy. Ja nie wiem dlaczego, może to po prostu lata pewnych doświadczeń. Tak jak przed wszystkimi meczami, tymi meczami w play-offach, czułem poważny niepokój, czy nam się uda, to przed dzień finału to miałem takie przeświadczenie, że tyle żeśmy już przeszli, że to będzie łatwe. I rzeczywiście, no jak na zawody tej rangi i na przeciwników, to był prawie spacerek. No.
Panie Piotrze, ale pan mówi tyle, żeśmy przeszli, a pana partner, no dzieli was, delikatnie mówiąc, dosyć duża różnica wieku, prawda? To tak bardzo dużo chyba nie przeszliście.
Znaczy z moim partnerem tak. No. Michał to jest temat sam sobie.
Bo Michał ma 18 lat, tak?
On ma 18 lat. co w wieku, a pan w ryżu jest wiekiem, powiedzmy sobie, niemowlęcym, tak, normalnie. Ale już od kilku lat miał opinię, powiedzmy sobie, najbardziej utalentowanego gracza, który pojawił się w polskim ryżu od, nie wiem, dziesięcioleci wręcz. Bo to takie talenty zdarzają się bardzo rzadko. Ja z kolei mam opinię człowieka, któremu jest bardzo łatwo tworzyć nową parę z nowym partnerem. Mam też opinię człowieka, któremu jest bardzo łatwo tę parę zlikwidować przez może moje przesadne wymagania czy paskudny charakter, ale początki są zawsze ze mną łatwe. Gorzej jest z trwaniem. No więc stworzyliśmy tę parę.
Ale ryzykowo pan, panie Piotrze, bierze pan młodziutkiego chłopaka.
Nie
miał pan poczucia, że to tego za ryzyko, cztery dychy różnicy.
Tak, ale jak ja mówię, pod tym względem jestem bardzo elastyczny i mnie się wydaje, że nawet poza brydżem to my się dobrze rozumiemy, nie ma między nami jakiejś straszliwej przepaści, tak, pokoleniowej. Natomiast ryzyko, nie, mi się wydawało, że to jest dobry ruch i z mojego punktu widzenia, i z punktu widzenia Michała, który grając z człowiekiem tak doświadczonym, prawda, ma przyspieszoną edukację w tych dziedzinach, których samym talentem nie można, tak, w tych elementach brydża, samym talentem wszystkiego się nie osiągnie. Trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć pewną wiedzę wynikającą z praktyki, więc myślę, że dla niego to jest korzystne, a dla brydża polskiego też jakoś wyszło.
Panie Sławku, ja się spotkałem też z taką opinią, że brydż to także duże pieniądze, że nie przez przypadek pojawiają się na zawodach brydżowych takie postacie jak Bill Gates czy Warren Buffett, no i że to właśnie ma również związek z pieniędzmi.
No, nie bardzo się chyba mogę zgodzić z tym stwierdzeniem. Chodzi o coś takiego, że duże pieniądze, które reprezentuje na przykład pan Warren Buffett lub pan Bill Gates, są przyciągane do brydża, dlatego że brydż dla tych osób jest sportem dość atrakcyjnym. Zresztą chyba jedynym, w którym ci panowie mogą wziąć udział. No, wyobraźmy sobie, że jednak tam, gdzie w sportach, w którym decyduje sprawność umysłowa, a nie fizyczna, można być mistrzem w dość późnym wieku. W Montrealu w 2002 roku mistrzem świata został zawodnik francuski Gestem w wieku 92 lat. No i dlatego, że no, to jest mózg. To mózg ludzki, który nie ma tych ograniczeń, co mięśnie ludzkie. I dlatego pan Warren Buffett i Bill Gates, zapaleni brydżyści, obaj startowali w mistrzostwach świata w Weronie, znaczy w tej imprezie, o której wspomina teraz Piotr, gdzie mamy aktualnego mistrza świata właśnie tutaj w tym studiu. W Weronie w 2006 roku obaj panowie brali udział w tych zawodach i miałem przyjemność im sędziować. Także to raczej niewielkie pieniądze przy brydżu, bo to nie jest piłka nożna, gdzie tam są dopiero wielkie pieniądze, ale raczej to, że jest to sport jednak atrakcyjny. No, tak to można powiedzieć, z uwagi na to, że ten biznes, który oni reprezentują, czyli ta umiejętność zdobywania pieniędzy, zapewne wymaga cech, ja nie jestem biznesmenem, także tak w zasadzie sobie luźno spekuluję, wymaga cech niezbędnych, żeby być dobrym brydżystą. Dlatego oni tak doskonale się przy tym czują.
Obiecaliśmy też słuchaczom, że wyjaśnimy, czy to prawda, że w brydżu są faule?
No ponieważ brydż jest sportem, no więc w sporcie są faule, no więc i w brydżu są faule. Oczywiście innego rodzaju niż...
Nie kopiecie się pod stołem, prawda, panie Piotrze? Nie ma kopania pod stołem, natomiast co to jest taki najbardziej popularny faul w brydżu?
W brydżu obowiązują bardzo ścisłe zasady odnośnie przekazywania informacji partnerowi. Można to robić tylko w ramach ustalonych reguł gry, czyli za pomocą odzywek czy zagranych kart. Gdzie stosujemy pewne kody informacyjne, tym niemniej te kody są ograniczone właśnie regułami gry. Druga sprawa jest taka, że nie można mieć żadnych sekretnych porozumień z partnerem. Jeżeli cokolwiek mamy ustalone z partnerem, przeciwnicy też muszą być poinformowani o tej metodzie. Wracając do fauli, jednym z podstawowych problemów sędziowskich, to tutaj Sławek to patrzy w małym palcu, jest kwestia namysłów, tak? Doświadczeni gracze z łatwością wyciągają wnioski z faktu, że ktoś myśli. Jeżeli partner myśli w sytuacji niepewnej, to no jest to informacja, która nie wynika, prawda, z odzywki, którą położy na stole, tylko z samego faktu myślenia. Ja jako partner takiego zawodnika nie mam prawa tego wykorzystać. Jeżeli to wykorzystam, albo zaistnieje podejrzenie, że to wykorzystałem, powstaje wątpliwość i przeciwnicy mają prawo to kwestionować.
No i wówczas wkracza sędzia, który ma ocenić, czy wykorzystano taką informację, czy nie. To jest właśnie lata pracy jednak przed dobrym sędzią. To nie jest tak, że budzimy się rano i zostajemy sędzią brydżowym. Przedtem chyba trzeba troszeczkę sobie pobrać. No ja tu nie ukrywam, że jednak kilkadziesiąt lat byłem zawodnikiem. Nawet grałem przeciwko Piotrkowi wiele razy. Nie, przemilczmy, jakim wynikiem się kończyły te nasze spotkania. No niemniej grałem i to mi bardzo ułatwia podejmowanie decyzji dzisiaj przy stoliku. I to, o czym wspomniał Piotr, tylko proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Klub brydża jest myślenie. Oczywiście brydż jest dla osób myślących i samo myślenie nie jest wykroczeniem. Wręcz zalecane, żeby myśleć. Natomiast wyciąganie wniosków z namysłów partnera może stanowić tak zwaną nieautoryzowaną informację i tu już do oceny sędziów należy, czy taka informacja została przekazana. I to są właśnie lata pracy, a między innymi dzisiejszy świat brydżowy to jest gra przy stołach z takimi przesłonami, nie wiem, czasami w telewizji pokazują. I to nie chodzi o to, żeby przekazywać coś tam, jakieś nielegalne informacje w postaci, nie wiem, krząkania, czy
systemu mrugnięć oczami.
Czy mrugnięć, nie, to nie o to chodzi. Chodzi o wyeliminowanie naturalnych takich odruchów ludzkich, i które właśnie, które no człowiek nie jest w stanie się od tego powstrzymać, a które mogą stanowić właśnie taką informację.
No dobrze, jeszcze ostatnia rzecz w takim razie. Wyjaśnię, taki faul na przykład to może być taka sytuacja, kiedy mam do dołożenia, nie wiem, jedną kartę singlową, a zaczynam się zastanawiać i teoretycznie nie mogę się zastanawiać, no bo wiadomo, że muszę ją dołożyć, bo nie mam innego wyboru. Tymczasem okazuje się, że próbuję przekazać jakieś wiadomości poprzez właśnie takie zastanawianie się. Czyli próbuję zmylić przeciwnika. No, to jest dobry tok rozumowania?
Tak, odnoszę wrażenie, że pan przeczytał przepisy brydżowe. Dlatego, że jeden z przepisów mówi, że nie wolno próbować zmylić przeciwnika zagraniem i tu jest w nawiasie na przykład namysłem przed dołożeniem singletona.
To jest coś gorszego, bo to już jest, mówimy o świadomym zmyleniu. Tak? Natomiast tak, większość fauli to są faule nieintencjonalne bądź takie ograniczne sytuacje.
No tak, dokładnie. Ostatnie pytanie jeszcze od naszego słuchacza. Tak. Pozwól, że zadam tak szybciutko. Ile czasu trzeba, żeby nauczyć się grać w brydża? No nie mówię na takim poziomie, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata, ale na takim poziomie może, żeby sprawiało to przyjemność w domu? Panowie się zastanowili.
Bo to jest trudne pytanie, bo to niewątpliwie zależy od talentu. Tak? Ja znałem kilka osób dosłownie w całej mojej karierze, które potrzebowały na to 3 miesiące, tak? Ale są tacy, którym życia nie starczy.
Ciągle mają problemy. Panie Piotrze, na koniec, bo jeszcze raz podsumujemy. Piotr Gawryś, Michał Klukowski, Mistrzostwo Świata wywalczone w Chinach. Wielkie gratulacje. Czy z tego da się żyć? Czy pan jest zawodowym brydżystą i to jest sposób na godne życie?
Powiem tak. Można z tego żyć, chociaż krąg osób, które są w stanie, jest mocno ograniczony. Ja ponad 20 lat temu powiedziałem sobie, że nie chcę być uzależniony tylko od takiego trybu życia, prawda? Wiecznych podróży, negocjacji ze sponsorami, etc., etc. I zająłem się trochę biznesem, także gram teraz mniej w imprezach, na których mi zależy, które mają odpowiednią rangę, sprawiają mi przyjemność.